Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, pan Marcin Sławiński. Witam, dzień dobry.
Witam Państwa.
Kto z Państwa interesuje się sztuką teatralną, kto bywa w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej, kto zagląda także do teatrów prywatnych, to doskonale wie, że pan Marcin Sławiński bardzo często realizuje spektakle w Rzeszowie. Uchodzi pan za mistrza specjalizującego się w repertuarze komediowym.
No tak wyszło, aczkolwiek to trochę jak wiele rzeczy w życiu przypadek, bo ja zaczynałem od zamiany Paula Claudela w Teatrze Małym w Warszawie i było później parę takich przedstawień, nazwijmy to poważniejszych, aczkolwiek pewnie zawsze mnie ciągnęło w kierunku takich rzeczy, które mówią o świecie, niekoniecznie wyłącznie śmiesznych, ale takich, które mówią o świecie z takim z ironią, z odrobiną dystansem, przymrużonego oka. Kiedyś, jak pisałem pracę magisterską na Wydziale Aktorskim, to sam sobie wymyśliłem tytuł pracy. Śmiech i zabawa w twórczości Witolda Gombrowicza. I ten kierunek patrzenia na jego twórczość nawet wydaje mi się do dziś oryginalny, bo na ogół patrzy się na niego krytyka i jacyś, nie wiem, mądrzy ludzie mają skłonność do oglądania wszystkiego w ciemnych barwach.
Ale jeżeli pan pozwoli, to wróćmy do czasów, w których aktorstwo było dla pana najważniejsze, bo przecież pan jest przede wszystkim...
Z pierwszego wykształcenia tak, dlatego że ja zawsze chciałem, jestem wyjątkowym przykładem aktora, który nie zaczął reżyserować, bo tylko faceta, który zawsze chciał być reżyserem. Aha. Ja miałem 7 lat i spytałem, mama, taki pan, co mówi aktorom, jak mają grać, to jak się nazywa? Reżyser. No to ja chcę być reżyserem. Tylko dlatego rozdział w moim życiu aktorskim się pojawił, bo przed ewentualnymi studiami reżyserskimi trzeba było mieć jakiś dyplom, więc ja złożyłem papiery do szkoły teatralnej na polonistykę. Przyjęto mnie do szkoły teatralnej.
Potem łatwe nie jest, jak wiemy.
No nie jest łatwe, no ale tak jakoś wyszło. A potem z kolei tak wyszło, że na 4. roku robiliśmy przedstawienie dyplomowe Antygonę w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, która otwierała Teatr Mały. Cudowną scenkę warszawską, niestety zmarnowane miejsce, nieistniejące w tej chwili na mapie teatralnej Warszawy. I pan Adam mnie zaangażował do Narodowego. Nawet sporo grałem, nawet duże role.
10 lat pan przecież był w Narodowym.
Tak, prawie. I były też ciągle jakieś teatry telewizji, trochę filmy, bardzo dużo radia. Więc fajnie mi szło, ale jednak cały czas ta reżyseria mi chodziła po głowie i dostałem się na te studia. Potem był stan wojenny, który w taki trochę automatyczny sposób stanowił w życiu wielu aktorów pewną cezurę, bo myśmy nie grali w mediach. Teatry były też przez pewien czas zamknięte. Szkoła teatralna nie była zamknięta, więc ja te studia swoje reżyserskie kończyłem. Pierwszym przedstawieniem była zamiana Paula Claudela w Teatrze Małym. Dzięki panu Adamowi, który mnie tam, że tak powiem, wpuścił. I to było wielkie dla mnie przeżycie. No a potem się zaczęło. Potem były jakieś propozycje reżyserskie z innych teatrów. Jak to często w życiu bywa, przypadek, taki pozytywny los. Później moi przyjaciele Paweł Wawrzecki i Wiktor Zborowski byli w Teatrze Kwadrat, który był wtedy połączony z Teatrem na Woli. To ja, natrafiwszy na taką bardzo zabawną, trzyosobową sztuczkę Się kochamy, pokazałem im. To były role dla nich dwóch właśnie. Oni pokazali to dyrektorowi świętej pamięci Karwańskiemu, który nie miał pomysłu, po Edwardzie Dziewońskim odziedziczył ten teatr, nie miał w ogóle pomysłu, jak komedię w ogóle, co. No i żeśmy to zrobili. Pamiętam Wojciecha Młynarskiego, który był na premierze i powiedział, nie bójmy się tego słowa. Sukces.
Myślę, że widzowie Teatru Siemaszkowej pamiętają Się kochamy, bo był pokazywany tutaj w ramach karnawałowych spotkań teatralnych. Nawiasem mówiąc, Teatr Kwadrat gościł na każdej edycji festiwalu. Tutaj było prawdziwe szaleństwo. Na scenie pan Wawrzecki, pan Zborowski, pan Turek. Po prostu zawsze wielkie wydarzenie dla miasta.
No ja w Kwadracie przez pewien czas byłem w ogóle dyrektorem artystycznym,
tak,
byłem reżyserem etatowym i zrobiłem tam, nie wiem, 16-18 przedstawień.
A to w ogóle bardzo szczególna
scena. I cały
czas
kilka moich spektakli jest w repertuarze.
Znalazłem w moich pamiątkach teatralnych program do spektaklu Teatru Kwadrat, reżyseria Jan Kobuszewski, Czarujący łajdak.
A no tak, to jeden z takich przebojów Teatru Kwadrat. Tak.
W 1995 roku Jan Kołbuszewski z zespołem pojawił się oczywiście na spotkaniach karnawałowych. Jaka tu była obsada? Otwieram.
No przede wszystkim Jan Kołbuszewski.
Danuta Szaflarska, Magda Wołejko, Ewa Węcel, obecna dyrektor Teatru Kwadrat, Barbara Rylska.
No i właśnie tak jak pan powiedział, bardzo wielu bardzo dobrych i popularnych, ale jednocześnie świetnych aktorów. Czy było na stałe w tym teatrze, czy tak jak powiedzmy, nie wiem, pani Szaflarska, czy pani Irena Kwiatkowska występowały gościnnie. W każdym razie to rzeczywiście były takie złote czasy tego teatru.
Jeżeli pan pozwoli, Janusz Gajos, Bogdan Łazuka, Andrzej Zaorski, Jan Kołbuszewski, Wiktor Zborowski, Marian Opania, Jerzy Turek, Stanisław Tym, no przecież to jest jakiś top topów.
Tak jest, tak jest. To jeszcze szereg tych nazwisk, to jeszcze za czasów dyrekcji pana Edwarda Dziwońskiego, tak, który był twórcą tego teatru i
dzisiaj
jest jego imienia.
To niech mi pan powie, w czym ten fenomen Teatru Kwadrat tkwił, że tak wielu znakomitych aktorów po pierwsze przyciągał, też jakoś prowokował do, może nie wiem, innego aktorstwa, innego myślenia o zawodzie aktorskim.
To trudne pytanie. Jeśli chodzi o fenomen teatru komediowego, wtedy powiedzmy było to dość łatwe, nazwijmy to, ponieważ teatry mało grały tego repertuaru takiego, jak to nazwiemy go, bulwarowego czy komediowego. Poza tym w tamtych czasach był utrudniony dostęp do literatury zachodniej. PRL-u, jak wiadomo, prawda, wymienność waluty i tak dalej, to były te problemy. W związku z tym, jeżeli powiedzmy udało mi się zrobić Alana Eichborna, farsę na trzy sypialnie, to tylko dlatego, że ówże Eichborn znał się z tłumaczem i zgodził się na to, żeby w ogóle nie brać w Polsce tantiem, tylko żeby te tantiemy złotówkowe szły na jakiś tam fundusz, nie wiem, wspierania.
Czyli po koleżeńsku, tak?
Tak. Bo gdyby on dostał te tysiące czy miliony złotych, to tam mógł sobie, nie wiem, piwo wypić czy coś. No to już pan nie należał do biednych, więc machnął ręką.
Ja pamiętam, że kupienie biletu do Teatru Kwadrat to właściwie graniczyło z cudem.
No, ale strasznie trzeba jeszcze oddać gwoli sprawiedliwości i powiedzieć, że to była bardzo mała sala. To było 176 osób. Teraz Teatr Kwadrat też ma szczęście, bo wprawdzie ma większą widownię, ale cudownie jest położony w dawnym kinie Bajka przy skrzyżowaniu dwóch linii metra, więc nie ma lepszego punktu w Warszawie. No i widownia jest dużo większa, w związku z czym ten teatr, że tak powiem, no, może więcej zarobić, ale też już nie ma aż tak długiej kolejki przed kasą. Jeśli chce się kupić bilet, to nawet na szalone nożyczki można dostać.
To jest kwestia zespołu, czy to jest kwestia repertuaru?
Ja myślę, że jedno i drugie. Na pewno znani aktorzy przyciągają i publiczność chce oglądać te gwiazdy, nazwijmy to. A jeśli do tego jeszcze to są znani aktorzy, ale dobrzy aktorzy, a nie wyłącznie celebryci, no to już jest bingo. A do tego oczywiście nie wszystkie przedstawienia mają takie powodzenie. Niektóre przedstawienia zeszły szybciej, niektóre są w repertuarze przez wiele lat, bo to też bardzo dużo zależy od tekstu, od sztuki. Ja miałem szczęście w tamtych latach, ponieważ kiedy po 90 roku można już było, już te dewizy były, już ta złotówka była wymienialna. To była cała kolejka wspaniałych komedii, fars, które były w Polsce niegrane z tego właśnie względu. I ja po prostu czytając po angielsku, jedna po drugiej te sztuki, zamawialiśmy tłumaczenie i te sztuki miały prapremierę w Kwadracie, a potem szły w Polskę takie Maydaye i tak dalej.
No to jeżeli pan pozwoli, ja wymienię te sztuki, które pan wprowadzał na polski rynek. Wymienię tylko niektóre. Mayday, Okno na Parlament, O co biega, Wszystko w rodzinie, Zbrodnie serca, Szalone nożyczki, Przyjazne dusze, Mayday 2, Mój przyjaciel Harway, Pół żartem, pół sercem i tak dalej, i tak dalej.
No tak było tego. A właśnie tak jak mówię, to były prapremiery, a później dowodem na to, że to były wspaniałe sztuki, które warto było grać, było to, że one potem szły przez
Polskę.
Tak. Ja zawsze mówię, że to jest jakiś taki dowód na to, że sztuka jest dobra czy bardzo dobra, jeżeli nie jest grana tylko raz z okazji festiwalu w jakimś tam teatrze, gdzie jest duże dofinansowanie i bla, 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 cmokanie się na premierach festiwalowych, tylko jeżeli jest grana wiele razy w różnych teatrach, tłumaczona na inne języki, prawda, czy też ma sukces na całym świecie. Więc ten tekst ma naprawdę duże znaczenie i tam wtedy nie potrzeba jakiegoś tam dramaturga i tak dalej. Po prostu trzeba to dobrze przeczytać, szanować autora, jeżeli on jest dobry. dodać do tego swoje zdolności czy talencik, prawda? Wspaniałych aktorów. No i wtedy jest szansa na ten prawdziwy sukces.
Można by powiedzieć, że Teatr Kwadrat był takim pierwszym miejscem sprawdzania tekstu, sprawdzania, jak on działa na widzów, tej matematyki teatralnej, którą się stosuje przecież. Czy też eksperymentował pan i teksty premierowe próbował pokazywać innym widzom w innych teatrach, w innych częściach Polski? Bo to też jest ważne, bo poczucie humoru jest różne w różnych częściach Polski.
No, ale jednak pamiętam swoją wizytę w Londynie na sztuce Run for Your Wife, czyli Mayday, później tak. Przeze mnie wymyślony tytuł polski, bo
to pan wymyślił ten tytuł?
Tak, bo ten tytuł tłumaczka przetłumaczyła Ratuj się, kto może. Ale tak nagle doszliśmy do wniosku. Pamiętam na próbie świętej pamięci Wojtek Pokora powiedział, że taki tytuł, że farsidło gramy, a do tego jeszcze taki tytuł, Ratuj się, kto może. Ten. I nagle bingo, Mayday. No i przyjęło się. Więc ta moja wizyta w Londynie, pamiętam ją do dziś, bo to była pierwsza taka właśnie wspaniała farsa, którą ja widziałem w życiu w ogóle, bo w Polsce właściwie ten gatunek nie był obecny w teatrach, bardzo rzadko. Jakieś klasyki, jakieś fejdo. I pamiętam, że rozumiałem tylko połowę przy swoim angielskim średnim, ale patrzę dookoła, ludzie boki zrywają ze śmiechu, na scenie się dużo fajnych rzeczy dzieje. No mówię, Polacy mają chyba podobne poczucie humoru. No cóż to za... I miałem rację, że to poczucie humoru wcale nie jest takie inne. Moja znajoma Amerykanka mówiła, że po to, żeby zrozumieć poczucie humoru Woody Allena, którego też jedną sztukę kiedyś reżyserowałem, Bóg.
Tak jest, pamiętam doskonale.
Tak, po to, żeby zrozumieć Woody Allena, trzeba być amerykańskim Żydem z Nowego Jorku. A ja mówię, nieprawda, bo ja jestem Polakiem, nie jestem Żydem i świetnie to poczucie humoru rozumiem. Może to kwestia, że korzenie bardzo wielu wspaniałych twórców teatralnych, filmowych, tworzących Hollywood i Broadway, to gdzieś tam są korzenie czy polskie, czy te środkowoeuropejskie. W każdym razie poczucie humoru jest podobne.
Taki uniwersalizm humoru. Tak?
Różnie bywa. Aktorzy bardzo śmiesznego przedstawienia, które wyreżyserowałem kiedyś w Radomiu, jeszcze w czasach PRL-owskich, to był Nagi Król. Bardzo śmieszne przedstawienie, które jak większość rzeczy, które w tamtych czasach robiłem, było wymierzone w ten okropny nasz system szczęśliwości społecznej. Wtedy to naprawdę teatr miał pewną rolę do spełnienia, że tak powiem walczył. Mnie to troszkę śmieszą młodzi ludzie, którzy teraz tam walczą. Jest wolność prasy, radia, telewizji. Wtedy operowaliśmy jakąś metaforą, aluzją. No w każdym razie to było bardzo śmieszne przedstawienie z ogromnym powodzeniem. Pewnego dnia aktorzy opowiadali mi, jak to przeżyli szok, bo grają ten spektakl i nie ma ani jednego śmiechu. Cisza ponura na widowni panuje. I później zrozumieli, o co chodzi. Ten spektakl grany był jako część artystyczna do Akademii. Pierwsza część to była oficjalna. Na dzień milicjanta i pracownika Służby Bezpieczeństwa.
Otoczenie też jest ważne.
Tak,
otoczenie
oczywiście.
Tekstu.
No i poczucie humoru tych akurat panów.
Ale muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem kiedyś z panią Krystyną Jantą, która prezentowała w Rzeszowie na spotkaniach teatralnych także swój spektakl Shirley Valentine.
No tak.
Skończyła przedstawienie, ja pojawiłem się w garderobie, byłem umówiony z nią na rozmowę i ona mnie pyta, no i jak to się podobało? Ja mówię, no myślę, że znakomicie, ale proszę pana, chyba nie, bo przez pierwsze 20 minut ani jednego śmiechu, ani jednego chrząknięcia, po prostu była taka cisza, że byłam przerażona. Ja mówię, a ja się nie dziwię, ja myślę, że to jest normalna reakcja.
To prawda, ja mam doświadczenia z pracą w teatrze, takim Dominos Teatras w Wilnie. Tam 5 czy 6 przedstawień wyreżyserowałem i na samym początku byłem ostrzegany, żebym nie przejmował się tym, że widownia nie będzie tak spontaniczna, że Litwini są bardziej zamknięci, powściągliwi. I rzeczywiście reakcje nie były tak żywiołowe jak u nas. W Kwadracie to co innego. Pamiętam cudowną, uroczą farsę, która do dziś była 15 lat w Kwadracie, potem w Kapitolu, w wielu miastach jest grana. O co biega. Cudowna farsa z wielkim sukcesem, ale na początku przedstawienia od razu, po pierwszych słowach, ludzie się śmiali głośno, bo przyszli do Kwadratu.
Tak.
Po to, żeby się śmiać, po to kupili bilet. Ale potem następne 10 czy 15 minut to była ekspozycja, w której nie było nic takiego strasznie śmiesznego. Więc nagle taka mała konsternacja i po prostu zaczynali słuchać. No dopiero później to się rozkręcało i znowu było śmieszne.
No to jest ważny moment, by zapytać, dlaczego my reagujemy na spektaklu właśnie w taki sposób, taki głośny, spontaniczny. Uwalniamy coś? To bardzo, przykrywamy coś?
To bardzo ciekawy temat, jak właśnie opowiadałem o tej pracy magisterskiej Śmiech i zabawa w twórczości Witolda Gombrowicza, to próbowałem się przekopać przez literaturę teoretyczną na temat zjawiska komizmu. I to są tak nieprecyzyjne definicje. Prosta sprawa, gdybyśmy wiedzieli, jak to się robi i mieli receptę, no to po co byłby jakiś inteligentny, dowcipny facet? To każdy głupi, to sztuczna inteligencja mogłaby napisać. Śmiech jest zaraźliwy, prawda? Jak to się mówi, śmiech jest zaraźliwy. Ludzie, że tak powiem, się napędzają nawzajem. Pamiętam właśnie w Kwadracie czasami wchodziłem na widownię gdzieś tam po cichutku jako reżyser incognito, z tyłu stawałem sobie. I ta widownia rycząca ze śmiechu bez przerwy, z czego oni się właściwie śmieją?
Ale panie Marcinie, jeszcze piękniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy wchodzi aktor, którego widzowie kochają, jeszcze nie powiedział pierwszego zdania i już otrzymuje olbrzymie oklaski i taką bardzo żywą reakcję. Pamiętam pana Wojciecha Pokorę, który pojawiał się na scenie i wszyscy po prostu prawie wstawali z miejsc.
Ja mam taki, w pamięci taki epizod z Ireną Kwiatkowską, która grała w moim przedstawieniu Mój przyjaciel Harvey, właśnie u boku Jana Kobuszewskiego. I w pewnej chwili ja mówię: pani Ireno, zrobimy pani entrée. Pani wejdzie i tutaj tam inni aktorzy i tak dalej i będą brawa. A ona powiedziała: nie. Głos. Muszą usłyszeć głos. I rzeczywiście powiedziała pierwsze zdanie i były brawa. Co to znaczy fachowa siła artystyczna?
Dlaczego tak kochamy komedię? Jak trudno jest porwać widzów takim gatunkiem jak komedia i farsa, bo to nie tylko tekst, ale mam wrażenie, że jednak aktor jest tutaj jakimś najmocniejszym punktem programu.
Tak jest. No i to jest gatunek trudny o tyle, że po to, żeby to wyglądało tak lekko, łatwo i przyjemnie, to trzeba się napracować, żeby właśnie to wszystko było, to czasami jest aż takie trochę zegarmistrzowskie, prawda? I tempo, i rytm, i te przysłowiowe drzwi, które mają się w odpowiednim momencie otworzyć czy zamknąć. Więc to wszystko wymaga pracy i od strony aktorów. Z jednej strony poczucia humoru, nie obawiania się tego, że ja będę śmieszny, wręcz odwrotnie, bawienia się tym, że ja mogę być jako postać śmieszny, ale z drugiej strony też nie wygłupiania się. Ja uważam, że tym śmieszniejszy jest aktor, jest postać, jeżeli ona jest poważnym, prawdziwym człowiekiem.
No to muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem z reżyserami serialu 1670 i powiedzieli coś bardzo podobnego. Zapytałem o obsadę, o aktorów, bo moim zdaniem kapitalnie zagrali w tym filmie, w tym serialu. I powiedzieli mi, że szukali przede wszystkim aktorów, którzy nie grają komediowych ról. Powiedzieli mi, bardzo często na castingach pojawiali się aktorzy, którzy czuli, że ich postać właśnie ma rozbawiać, powodować jakiś wybuch śmiechu i emocji i nie mieli w sobie jakiegoś, powiedziałbym, wewnętrznego hamulca, żeby nie szarżować, żeby nie używać tego nadmiaru, tej ekspresji, tego śmieszenia się do widzów właśnie.
Tak, jeżeli ja uważam, że jeżeli widownia czuje, że to ma być śmieszne, to oczywiście śmieje się, ale też adresujemy przedstawienia niekoniecznie do tych, którzy, tych 10 czy 20, którzy strasznie głośno będą rechotać, ale może do tych 50 czy 100 osób, które właśnie mają ten smak teatralny trochę bardziej wyczulony. Aczkolwiek też prawdą jest, że nie wszyscy aktorzy czują komedię. Nawet bardzo wybitni aktorzy. Zdarzyło mi się widzieć wybitnych, naprawdę wybitnych aktorów, którzy właśnie w tych komediowych rolach nie byli tak zachwycający.
No to na przeciwległym biegunie jest taki geniusz aktorstwa jak Janusz Gajos dla mnie, który w tekstach komediowych, satyrycznych, kabaretowych, estradowych się czuje, jednocześnie w głęboko dramatycznych kreacjach go widzieliśmy. No,
tak.
Coś niebywałego.
To fantastyczny aktor, tak.
Trzeba mieć jakiś wyjątkowy talent, predyspozycję. Od czego to zależy, że ktoś łatwiej albo trudniej wchodzi w tego typu role?
No niewątpliwie poczucie humoru nie przeszkadza. No, a z drugiej strony też to, co powiedziałem. Nie może aktor nie lubić być śmieszny. Są ludzie, którzy są w życiu też poważni i wcale nie lubią, jak się z nich śmieje. A są tacy, którzy uwielbiają, bo uważają, że jeśli ja coś powiem i ktoś się zaśmieje, to jest oznaka tego, że ja jestem dowcipny, inteligentny, sympatyczny, aprobata tych, którzy mnie słuchają. Spotkałem się z ludźmi, którzy właśnie tego poczucia na swoim własnym punkcie nie do końca mieli i to niekoniecznie właśnie pomagało w tego typu pracy.
Nasza dzisiejsza rozmowa jest, powiedziałbym, takim dobrym wstępem do premiery, która już niedługo w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Przygotował pan tango Sławomira Mrożka z zespołem Teatru Rzeszowskiego. Widzowie pewnie w pierwszej chwili zastanawiają się, Marcin Sławiński, ten reżyser, który zrobił Szalone nożyczki, Mayday, Okno na parlament i tak dalej, Męża i żonę, nagle tango? Tak, rzeczywiście, tam pewnie wiele elementów komediowych się znajduje, no bo Mrożek był człowiekiem o wyjątkowym poczuciu humoru, ale więcej tam goryczy pewnie niż śmiechu i dowcipu.
No tak, tak, to trudno określić jednym słowem gatunek, który tango reprezentuje, taki komediodramat, powiedzmy, bo komedia musi się dobrze kończyć, tutaj się tak do końca dobrze nie kończy. Ale mnie tango zawsze się, w ogóle Mrożek, zawsze, jeszcze pamiętam, w szkole teatralnej, w kole naukowym, na Pełnym Morzu przygotowywałem, no ale to już dawne czasy, reżyserowałem raz w Teatrze Londyńskim, Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, to jeszcze w PRL-u, Policję.
Znakomity tekst.
Tak, doskonały tekst. Wtedy bardzo ostro rezonujący z sytuacją polską.
Są ciekawe, że właśnie większość tekstów Mrożka rezonuje bez przerwy.
Ale tango to jest rzecz ciekawa. Ono zostało napisane już po ucieczce Mrożka z tego PRL-owskiego raju na Zgniły Zachód. I mam wrażenie, że on napisał to bardziej adresując sztukę do w ogóle europejskiej publiczności. Tam nie ma takich bardzo odniesień bezpośrednich do sytuacji polskiej. Jest bardzo dużo natomiast obserwacji, złośliwości, kpin z tego, co jest powszechne na całym Zachodzie, a co wtedy może w Polsce było mniej dominujące. Dopiero wydaje mi się, że w tej chwili ta sztuka może nawet silniej rezonuje niż wówczas, ponieważ jej ten rdzeń, to co najważniejsze w tej sztuce, to jest obecny dookoła, widzimy to na co dzień, konflikt między takimi dwiema postawami. Postawą tą nowoczesną, postępową, liberalną, gdzie takie kategorie jak wolność osobista, jak prawo do szczęścia, tolerancja są dominujące, a z drugiej strony tą postawą, która mówi, że tradycja, że rodzina, że wartości patriotyczne, narodowe. Ten konflikt jest bardzo wyraźny i on w dużej mierze jest obecny właśnie w tangu. Tu można powiedzieć, że to tango bardzo rezonuje z obserwacją dzisiejszą rzeczywistości, aczkolwiek w mojej optyce to nie powinno być przedstawienie, które w jakiś jednoznaczny sposób nagle będzie jakieś postaci z życia politycznego wyśmiewać, tak, i tak dalej, i tak dalej.
Ja w ogóle myślę, że ten tekst jest rzeczywiście taką bardzo ciekawą dysputą o wartościach. Co jest wartością dzisiaj?
Niewątpliwie. I to jest temat, który mnie jako reżysera bardzo interesuje. Jakiś czas temu robiłem polską prapremierę takiej wspaniałej amerykańskiej sztuki pod tytułem Źli Żydzi. I tam było dokładnie to samo. W rodzinie spór. Młodzi ludzie, którzy właśnie byli tacy postępowi, tacy nie chcieli tych ograniczeń, jeszcze religia judaistyczna jest bardzo restrykcyjna i oni chcieli być wolni, oni chcieli być szczęśliwi, nieograniczeni żadnymi normami i tak dalej. A jedna dziewczyna, bohaterka tej sztuki była właśnie taką Żydówką, która chciała tej tradycji, chciała, żeby to wszystko, co tworzy judaizm, czyli tradycja, czyli obyczaj, czyli historia, czyli religia, wiara, żeby to wszystko nie zniknęło. I jest ostre starcie w tej sztuce. Ja bym wtedy powiedział, że można ją było nazwać Źli Polacy, umieścić to wszystko nad Wisłą, a nie nad rzeką Hudson i byśmy mieli podobne starcie. Tylko fantastyczną rzeczą w tej sztuce było to, że autor nie opowiadał się po żadnej stronie. On dawał głos obu tym stronom, a my, widzowie, możemy się wtedy zastanowić, co dla nas jest tutaj ważne i mieć swoją opinię na temat tych problemów, które pokazane prawdziwie, wnikliwie, nie powierzchownie, nie kabaretowo, mogą dać nam rzeczywiście do myślenia.
Do tego wszystkiego Mrożek jest przewrotny. To właśnie młodość jest tą optyką, która opowiada się za, przynajmniej początkowo, za światem wartości, za światem zasad, za jakąś stabilnością. To rodzice i to starsze pokolenie raczej jest tym wyzwolonym światem.
To nie jest tak, że to w tej chwili się nie pojawia również. Mm-hmm. Przecież abstrahując od polskiego podwórka, amerykański neokonserwatyzm to jest bardzo wielu młodych ludzi. A z kolei konserwatyzm tamtych latach odwoływał się do czegoś trochę innego. U Mrożka ci artyści, bohaterowie tej sztuki, rewolucjoniści, ja się śmieję, buntownicy, którzy tak naprawdę są w tej chwili już konformistami. Bo wówczas to byli buntownicy przedwojenni, awangardziści, prawda, którzy jakieś tam mieszczańskie drzwi wywalali z kopniakiem. Ale jeżeli patrzymy z punktu widzenia dzisiejszego, a bardzo dobrze ta sztuka przystaje do naszych czasów, no to to jest pokolenie 68. Tak. To są podstarzali hipisi, którzy cały czas żyją tym mitem buntu, a tak naprawdę to jest konformizm.
Już pomijamy właśnie, co to jest bunt? Czym jest bunt? No właśnie, no buntownik, właśnie. Rewolucjonista tak. Kończy jako mainstreamowiec w pewnym momencie. Tak, to jest jakaś niebywała rzecz i też pięknie zauważone przez Mrożka.
Mała dygresja. Wspomniał pan tutaj wyreżyserowane przeze mnie przedstawienie Męża i żony. Taki nazwijmy to tradycyjny teatr, w każdym razie bez projekcji, bez mikroportów. I spotkał mnie duży komplement, bo ktoś powiedział, że to jest bardzo nowoczesne, bo to jest przedstawienie, które idzie na przekór mainstreamowi, które nagle...
Jest normalne, tak?
Ale ta norma w dzisiejszym teatrze już jest jakimś rodzajem czegoś oryginalnego, czegoś nowego.
Nawiasem mówiąc, tango to szósty, siódmy spektakl przygotowany przez pana w Teatrze Siemaszkowej?
Tak, dokładnie szósty. Mhm. Tak jest, tak jest. Były Przyjazne dusze, później były Szalone nożyczki, później Kolacja dla głupca, Okno na parlament. No ostatnio Mąż i żona właśnie, który jest wielką moją radością, ponieważ publiczność przychodzi na to przedstawienie, jest uśmiechnięta. Może nie rechocze tak głośno jak na Szalonych nożyczkach, ale jest uśmiechnięta i mam wrażenie, że zadowolona ze spędzenia pięknego, miłego, radosnego wieczoru z poetycką, wierszowaną sztuką ojca polskiego.
Do tego wszystkiego przesunął pan czas, w którym toczy się akcja na dwudziestolecie międzywojenne.
Tak, dlatego, że ten świat pierwszej połowy XIX wieku już dla mnie jest bardzo odległy, a to dwudziestolecie międzywojenne to jeszcze jest gdzieś tam mój świat. Poza tym jest ta muzyka filmowa z tamtych czasów, jest ten styl aktorstwa, który znamy ze starych filmów. I wydaje mi się, że to przesunięcie w czasie nie było takim zabiegiem brutalnym i nieprzystającym do ducha utworu.
Jeżeli pan pozwoli, wspomnę jeszcze o jednej ważnej pańskiej roli związanej z naszym miastem, mianowicie o byciu ojcem chrzestnym scen prywatnych, komediowych. W 2013 roku pojawił się Teatr Bo Tak. Pierwszy spektakl to pańska reżyseria.
Floriana Zellera, prawda. Tak. Wybitna komedia, którą ja chciałem zrobić, tylko w Warszawie ona już była wystawiana. I przyszli do mnie moi przyjaciele Grzegorz Pawłowski, Beata Zarembianka, Mariola Łabno. Właśnie, że oni chcieliby stworzyć prywatny teatr i mają pomysł, żeby wystawić tę sztukę. A później to już wiele przedstawień, nie wiem, 5 czy 6 w Teatrze Awe.
W Awe Teatrze, no to bardzo proszę, historie łóżkowe, kobieta na zamówienie, tresowany mężczyzna, zerwanie na żądanie, kłamstewka.
Tak,
liczę tak, 6 spektakli.
Tak, tak, tak. Tak jak Prawda to był tytuł, który został mi zaproponowany, tak później te tytuły to już ja im podsuwałem i wydaje mi się, że ten teatr no, znalazł swoje miejsce. Kiedy nawet popatrzymy na stronę internetową, wstukamy AWE Teatr Repertuar. Grają w tak wielu różnych miejscach na mapie polskiej i mają pełne widownie, także to jest wielka radość.
To proszę na puentę powiedzieć mi, czy reżyser, który specjalizuje się rzeczywiście w repertuarze komediowym, marzy, by jego spektakl, jak Szalone nożyczki, grany był przez dziesiątki lat i bił kolejne rekordy długowieczności, czy też marzy o spełnieniu marzenia takiego, jakim jest na przykład Tango Mrożka?
Ten fenomen Szalonych nożyczek w wielu miastach, ja reżyserowałem Szalone nożyczki 10 razy, łącznie z Wilnem i z Rygą na Łotwie. I wszędzie publiczność wali drzwiami, oknami i teatr sprzedaje bilety. Ale oczywiście, jeśli miałbym sobie wyobrazić, że na Powązkach, na moim grobie, po najdłuższym życiu w zdrowiu będzie wyryty napis: tu leży Marcin Sławiński, twórca niezapomnianych Szalonych nożyczek, no to się drapie w głowę, że może jednak nie. I szczerze powiedziawszy, jestem dumny i zadowolony z kilku swoich przedstawień, wcale niekoniecznie komediowych, chociaż i Źli Żydzi, o których mówiłem, czy Wampir Wojciecha Tomczyka.
No właśnie, nie powiedzieliśmy o tym spektaklu.
To są spektakle, które miały wielki sukces, bardzo poważny sukces. Wampir to w ogóle był wielki sukces festiwalowy, występ w Teatrze Narodowym z owacją 10-minutową potem. To było prawdziwie polityczne przedstawienie, uderzające w aktualną sytuację wówczas w polityce polskiej, ale też świetnie grane przez aktorów z Małego Teatru Zabrzeńskiego, Ślązaków, którzy świetnie czuli ten język. Jednocześnie było to przedstawienie bardzo poważne, mocne, dramatyczne, ale tam było też dużo humoru. Wydaje mi się, że obecność tego spojrzenia z dwóch stron jest i atrakcyjna dla widzów, i też, powiedzmy, prawdziwa. To jest też w życiu, że są rzeczy, które czasami jesteśmy poważni, jesteśmy o krok od śmieszności i odwrotnie.
No to życzę, by kolejne pańskie spektakle, przedstawienia, także realizowane w Rzeszowie, miały takie walory.
Odpukać mi malowane drzewo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin Sławiński był dzisiaj gościem Dyskusyjnego Klubu Radiowego. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.